Chwała Jezusowi. Kochani, chcę się dzisiaj z wami dzielić słowem, które dotyczy każdego człowieka. Gdybym dzisiaj powiedział, że chcę usługiwać, nie wiem, na przykład na temat daru proroctwa, to wtedy nie całkiem każdego by to dotyczyło, bo chociaż dar jest dla wszystkich i Bóg daje według swojego upodobania, to są sprawy, które na pewno trzeba wypełnić wcześniej, zanim ten dar przyjdzie. Nikt nie otrzymuje takiego daru, jeżeli wcześniej na przykład się nie upamięta. Zgadzacie się chyba ze mną. A dzisiaj chcę mówić właśnie o upamiętaniu, o czymś, co dotyczy wszystkich, którzy siedzą dzisiaj na tej sali, łącznie ze mną, a może przede wszystkim mnie samego, skoro ośmielam się coś o tym mówić. Upamiętanie jest czymś, co dotyczy każdego. Każdy inny późniejszy dar czy służba może potencjalnie dotyczyć każdego, ale człowiek musi spełnić pewne wymagania, by go mieć. Aby móc zostać, nie wiem, pastorem, nie zostaje się pastorem tylko dlatego, że się już skończyło 7 lat. Gdzie są wymagania, ale jeśli chodzi o pokutę, nie ma na tej sali człowieka, którego by to nie dotyczyło i dotyczyć nie będzie. Bez względu na ilość lat, które spędziłeś przy Panu, bez względu na ilość lat, które żyjesz na tej ziemi, pokuta, upamiętanie się z tego, kim jest się przed Bogiem, dotyczy każdego. Otwórzcie wasze Biblię dzisiaj na Księdze Joela, 3 rozdział. 3 rozdział Księgi Joela. Kto znajdzie pierwszy, niech poda stronę. 974 w brytyjskich Bibliach. W gdańskich nie wiem, która. 974. Wszakże każdy, 3 rozdział, przepraszam, 5 werset. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powołał Pan. Amen. I przejdźmy do Ewangelii Łukasza, 13 rozdział. Cudowne słowa. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony. Każdy. To dotyczy każdego. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pana. I Łukasz 13, czytamy od 1 wersetu. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. To są słowa Jezusa do każdego z nas i do ludzi w tamtych czasach. Jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Tak samo to nie znaczy, że na każdego upadnie wieża, nie każdego zabije pije glad, ale każdy haniebnie, nagle i niegotowy. Żyjemy w dniach, kiedy pokuta i upamiętanie jest takim pominiętym szczegółem w niewygodnym poniżaniu swojego ja. Często, kiedy człowiek się nawraca, nie prowadzi się go do pokuty i przez to nie ma rzeczywistego nawrócenia w jego życiu. Czasami przychodzi do kościoła i zostaje przekonany argumentami. Ja już widziałem ludzi, którzy przyszli, bo ktoś nad nimi tak przez 3 dni ich wałkował, werset po wersecie, siedzieli, że w końcu ich przekonał, że zielonoświątkowcy mają rację i ten człowiek przyszedł. Ale to jest największa krzywda, jaką można człowiekowi zrobić. Przekonać go, że jakaś denominacja ma rację, a nie doprowadzić go do miejsca, gdzie może zobaczyć siebie tak, jak Bóg go widzi. Często nie liczy się przemienione życie, ale liczą się dla ludzi cuda i uzdrowienia. I ludzie biegają za cudami i uzdrowieniami, jak za jakimś bałwanem, jak za jakimś idolem. Biblia mówi, że będzie wielu, którzy będą się tym zasłaniać. Będą mówić właśnie o cudach, o uzdrowieniach, o różnej działalności. Będą tłumaczyć samemu Bogu, tak jak wcześniej tłumaczyli ludziom na ulicach: Panie, ale przecież my w Twoim imieniu to robiliśmy. Do tej pory zawsze na ludzi to działało. Na Boga nie zadziała. Czynili to w imieniu Jezusa, a Pan powie, że ich nie zna. Wiecie, co znaczy słowo "nie znam was"? Jeżeli spotykam człowieka i mówię, nie znam Cię, to znaczy nigdy się nie spotkaliśmy. Nigdy nie mieliśmy nic wspólnego, nie podaliśmy sobie ręki, nie przedstawiono nas sobie, nie znamy się. Są ludzie, o których słyszałem, ale nie mogę powiedzieć, że ich znam. Ja słyszałem o prezydencie Ameryki, ale nie mogę się posunąć do stwierdzenia, że znam go. I podobnie on. Nie może powiedzieć, że mnie zna, bo nawet nie słyszał o mnie. Ale są ludzie, których znam. Nie wiem, znam Janusza. Zadzwońcie do Janusza, spytajcie, czy mnie zna. On powie pewnie jeszcze, jak go znam. Może was tak samo zachęcić, jak ostrzec. To znaczy, znam. A Bóg mówi do nich, nie znam was. Cię spotkać Boga, to nie znaczy go zaakceptować. Czy zaakceptować to, że Bóg nas widzi, ale zobaczyć go swoim wnętrzem. Zetknąć się z Bogiem. Tak na chłopski rozum mówiąc, podać sobie ręce, uchwycić się wzajemnie. Paweł mówi, że on chwycił się Chrystusa, a Bóg mówi, że nikt nas nie wyrwie z Jego ręki. To znaczy, znam Cię. Jesteś w moich rękach, a ja w Twoich. Kiedy małżeństwo chce zostać małżeństwem, to się nawet mówi, że proszę ją o rękę. A tak naprawdę przecież wcale nie chodzi tylko o jej rękę. Chodzi mi o to, żeby ją trzymać, żeby była moja. I trzymać ją za rękę. Czyli ktoś mówi, że wystarczy uwierzyć w Boga, aby być zbawionym. Że wystarczy wierzyć, aby być zbawionym, kłamie samego siebie zgodnie ze Słowem Bożym. Największym kłamstwem jest mówić sobie, wierzę w Boga i dlatego idę do nieba, albo pójdę do Królestwa Bożego. Człowiek, który tak mówi, kłamie samego siebie. W Biblii pisze, że musimy się upamiętać. Amen? W Biblii pisze, musimy się upamiętać. W przeciwnym razie poginiemy. I upamiętanie sprowadzono do słów, które są wypowiadane, do jakiejś regułki. Stało się wyznawaniem czegoś. A Biblia mówi, że nie mamy wyznawać czegoś, tylko mamy Bogu wyznać i mamy sobie wyznawać nasze grzechy. Prawdziwe wyznanie grzechów przychodzi po pamiętaniu, kiedy człowiek, wiecie, potrzęsie nim, opamięta się i mówi, Boże, 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 kim ja jestem i co ja robię. Co ja zrobiłem z moim życiem? I to jest coś, co często Duch Święty oświetla moje życie, moje rodziny, moich dzieci. Widzę, że to jest ważne, żeby widzieli, co robimy z naszym życiem. Bóg obiecuje nam, że jeśli wyznajemy grzechy, On wiernie odpuszcza nasze winy. Ale zwróćcie uwagę, że ten werset Ewangelii, przepraszam, w listach Jana, który mówi o tym, że jeżeli zgrzeszysz, abyś wyznawał winy, również mówi o społeczności, o trwaniu w Kościele, o byciu częścią ciała Chrystusa. Można mówić sobie, że jest się wystarczająco dobrym i moralnym, ale do tego, żeby być wystarczająco dobrym i moralnym, nie trzeba upamiętania. Gdzie upamiętanie zmienia kierunek naszego życia. Człowiek, który się upamiętał, zaczyna szukać tego, co jest Boże i pojawia się coraz większe pragnienie w nim, aby podobać się Bogu. Ja pragnę podobać się Bogu. Czym się to objawia? Czy tylko tym, że to mówię? Chcę wam powiedzieć, wraz z pragnieniem podobania się Bogu męczy mnie moja niedoskonałość. Męczy mnie to, co Bóg nazywa grzechem. Męczą mnie moje wady. Męczą mnie moje najmniejsze upadki. Męczy mnie to, bo chcę się podobać Bogu. To znaczy, chcę się podobać Bogu. Przynajmniej tak ja to czuję sercem moim. Pojawia się pragnienie. Nie zadowala nas stan, w jakim jesteśmy. To jest jedna z pierwszych reakcji upamiętania. Człowiek, który się upamiętał, zawsze tak reaguje. Czy w więzieniu to widać bardzo jasno. Idźcie do więzienia z braćmi, którzy chodzą tam na misję. To zobaczycie to upamiętanie właśnie tam. Przychodzą ludzie religijni, czytają Biblię. Czasami znają wszystkie wersety, ale pierwsze, co wam powiedzą, to my wkopali mnie, jestem tu niewinny. Zgadza się, bracie? Bo bracia z więziennej służby siedzą. Ja też prowadziłem służbę w więzieniu. Zawsze ich po tym poznacie. Wkopali mnie, pastorze. Ja nic nie zrobiłem. Kiedy przychodzi upamiętanie, pragnienie podobania się Bogu, kiedy grzesznik runie, zwali się i sypie się wszystko, czym był, co o sobie myślał. Ten sam więzień przyjdzie do was i powie, mają rację, że mnie tu trzymają. Mogli mi dać dożywocie. To Boża łaska dali mi tylko 15 lat. I widzicie wtedy, nie przychodzi już, nie mówi, bracia, a mógłbyście trampki przynieść mi na jutro? On mówi, bracia, ratujcie, bo ja chyba zwariuję ze swoim grzechem. W więzieniu to widać. A czasami, wiecie, na wolności to nie jest takie jasne. Ale dokładnie to jest to, o czym tutaj mówimy. Nie zadowala nas stan, w jakim jesteśmy. Gdzie to jest jak eksplozja i ta eksplozja wywołana nawróceniem niszczy kolejne świeckie pokłady naszego ja. Jest jak pokuta, ona jest jak korozja. Ten stary człowiek sypie się. Jego plany odpadają jeden po drugim. Jego koncepcje, jego upartość, on się po prostu rujnuje. I to się dzieje nawet wiele lat po przyjściu do zboru. To działa, to jest ta siła, która ciągnie nas do Boga. Być w Jego ramionach. To jest w naszym życiu. Jak jest w Twoim życiu, bracie i siostro? Jak jest w moim? To jest cel mojego dzisiejszego przesłania. Wiecie, wielu ludzi żyje w zaniedbaniu i są całkowicie już odporni na Słowo Boże. Ja Wam kiedyś mówiłem, że przyszła jedna ode mnie z rodziny osoba. Po całym kazaniu, na którym ludźmi wstrząsało, ona zobaczyła tylko, że kwiatki niedobrane były do koloru ściany. Inna zobaczyła tylko, no ten pastor za głośno mówił, jak dla mnie. Ja wolę krótkie, takie pięciominutowe. Pewnie, bo cię serca nie porusza. Ci ludzie się stali jak z kamienia. Ty im mówisz, że Bóg chce, żebyś szli za Nim całkowicie. Żeby odrzucili bałwochwalstwo, a oni się droczą. Wielu żyje w takim zaniedbaniu. Już są odporni, już nie ma takiego kazania, którym by jeszcze człowiek mógł ich jakoś poruszyć. Ja wiem, że ta nadzieja jest tylko w Bogu. O podobnych rzeczach mówiłem w tamtym tygodniu, co było jakby wstępem do tego, czym się dzisiaj z Wami dzielę. Wiecie, kiedy mówimy o upamiętaniu, o prawdziwej pokucie, która musi mieć miejsce w Twoim życiu, jeżeli chcesz wejść do Królestwa Bożego, musi być nastąpić zwrot, upamiętanie, pokuta, nawrócenie na chłopski rozum. Idę w tym kierunku, zobaczyłem, że źle idę, zawracam, mówię, nie chcę tego i wracam do Boga. To znaczy pokuta. Pokutować znaczy odwrócić się, w tył zwrot i wracam. Mówiąc o upamiętaniu, mam na myśli przemieniony umysł, przemieniony sposób życia, przemienione reakcje, przemienione motywy. Kiedy modliłem się wczoraj nad tym słowem, zobaczyłem, jak wiele mi brakuje. Zobaczyłem, opamiętałem się. Opamiętuję się każdego dnia, a przychodzą trudne chwile i reaguję nie tak, jak należy. Nie tak, jak mój Pan by zareagował. I widzę, że znów muszę od kolejnych się odwracać rzeczy. Że znów muszę i cieszę się, że ta święta korozja zżera tego starego kurca. Że mu się sypią jego koncepcje. Niech Bogu będzie chwała. Zamiast kierunku, w którym szedłem, przez całe życie wola Boża. To jest efekt upamiętania. Zamiast kierunku, w którym szedłeś, wola Boża zaczyna się liczyć. Wiecie, iść za Jezusem oznacza ponad i przede wszystkim wypełniać wolę Bożą. Tak się idzie za Jezusem. Gdyby ktoś z Was, bracia i siostry, żył 2000 lat temu, w czasach, kiedy Jezus chodził po świecie, i gdybyście spotkali Go na ulicy i spytali, czy możecie za Nim chodzić, a On by Wam pozwolił, i tak jak uczniowie zaczęlibyście chodzić za Panem, to gdybyście Go spytali, co będziemy robić jutro, to przede wszystkim usłyszelibyście to, co się podoba Ojcu. Gdybyście Go pytali, jaki jest Twój cel, On by Wam odpowiadał, wola Boża. Dla Niego wola Boża była najważniejsza. Potem była cała reszta. Osoba, która się upamiętała, zmienia kierunek marszu swojego życia. Jej życie już nie zmierza więcej tam, gdzie widzi, że jest coraz gorzej, ale tam, gdzie coraz bardziej może podobać się Bogu. Dla świata wyglądasz wtedy jak szaleniec. Świadomi, przecież to się nie opłaca. Opłaca się, tylko musisz patrzeć dalej. Musisz patrzeć dalej. Pamiętamy wszyscy kazanie Raya Watersa w naszym zborze. Musisz patrzeć dalej niż tam, gdzie stoi Goliat. Dla świata wygląda się jak szaleniec, kiedy człowiek chce na całego służyć Bogu. Wiecie, są tacy, którzy wierzą, i dzisiaj ciągle to jest, że wyjście do przodu i powtórzenie takiej formułki modlitwy grzesznika to jest upamiętanie. To nie jest żadne upamiętanie. To nie jest żadne nawrócenie. Gdy się modlisz pierwszy raz, to może jest wyznanie grzechów. Ale upamiętanie się z czymś więcej niż 5 minutami w powiedzeniu słowa. Rodzicielstwo to coś więcej niż poczęcie dziecka. Chrześcijaństwo to coś więcej niż powtórzenie formułki, a potem życie już dalej tak jak zawsze. Gdy się modlisz pierwszy raz, to wyznajesz swoje grzechy. Amen. I tak ma być. To jest dobre. Ale czy upamiętanie i pokuta, powiedzcie sami, byłaby taka niepopularna, byłaby taka dzisiaj niemile widziana w wielu miejscach, gdyby polegała tylko na tym, że trzeba wyznać grzechy? Wiecie, sama spowiedź nie czyni z człowieka nawróconego człowieka. Jakaby ta spowiedź nie była, ona z niego nie czyni nawróconego. Samo to, że ktoś powiedział, jakie ma grzechy, to jeszcze nie czyni z niego nawróconego. Wielu ludzi wyznaje swoje grzechy, przychodzą do Boga, co niedzielę płaczą przed Bogiem, a potem wracają i z powrotem czynią dokładnie to samo, gdyż nie mają żadnego upamiętania. Tak robią ludzie, idą do spowiedzi, a potem wracają ze spowiedzi i żyją, jakby w ogóle w kościele nie byli. Tak samo. Za miesiąc, kiedy idą do spowiedzi w różnych kościołach, znów tak samo żyją. To nie jest upamiętanie. To nie są ludzie, którzy chodzą za Jezusem Chrystusem. To są ludzie, którym jakoś na duszy było ciężko i zrobiło się im lżej i mogą ich naładować znowu. Trochę kościół jest trochę takim czymś, wiecie, jak wysypiskiem śmieci wtedy. A dusza to jest taka taczka, na którą się ładuje i co miesiąc się jedzie wysypać ten kompost. Ale nie po to kościół został dany. Zostaliście powołani, żeby coś więcej sobą reprezentować niż tylko ludzi, którzy się spowiadają co tydzień czy raz na miesiąc. Zostaliśmy powołani, żeby pójść za Panem Jezusem, nasze życie przed Nim położyć. Jezus jest drogą, która prowadzi do Ojca, wiemy to ze Słowa Bożego. I upamiętanie i pokuta dotyczą naszego życia nie w kościele. Teraz to jest pierwsza rzecz ważna, którą chcę Wam powiedzieć. Pokuta i upamiętanie bardzo mało i bardzo łatwe są w kościele i bardzo mało mają wspólnego z nabożeństwem. Tu się tylko to zaczyna. To właśnie tam, kiedy wyjdziesz z tych drzwi dzisiaj. Kiedy pójdziesz gdzieś tam, tam będzie widać, czy zmienił się kierunek Twojego życia, czy nadal idziesz w tym samym kierunku, w którym szedłeś w sobotę i w piątek i 2 lata temu i rok temu. W kościele jest wyznanie, ale pokuta działa cały tydzień. Zmieniłem kierunek i w poniedziałek nie zamierzam znowu z powrotem wracać do tego, od czego uciekałem w niedzielę. Zmienia się kierunek naszego życia. Wiecie, wychodząc do przodu, człowiek wyznaje Bogu grzechy. Mówi, nie wiem, kradłem, paliłem, ćpałem, kłamałem, cudzołożyłem. To jest to wszystko, czym rzeczywiście zawiniliśmy przed Bogiem. Inni się złościli, gniewali, oszukiwali. Różne są grzechy. Czasu by brakło, żeby wszystkie wymienić. I to jest rzeczywiście coś, czym przed Bogiem mogliśmy zawinić. Ale jeśli wyjdzie ktoś taki ze zboru i wraca na starą drogę, to czy można powiedzieć, że ten człowiek się opamiętał? Chodźcie, jak jasno to widać na przykładzie alkoholika. Na przykładzie jego grzechu widać to, co w wypadku innych grzechów jest ukryte. Nie wiem, czy w Polsce jest taki szczęśliwiec na tej sali, który by nie znał żadnego alkoholika. Jest coś tak? Chyba tylko mój syn. I parę dzieci, które jeszcze nie skończyły 7 lat. Ale już widzieli pijaka. Zobaczcie, widzieliście kiedyś alkoholika na pewno. Alkoholik ma taki czas w swoim życiu, że przychodzi do żony. Wiecie, co jej mówi? Nigdy więcej. Zmieniam moje życie. Wiecie, jak najczęściej żona reaguje? Ktoś powie, no jak ona może? Przecież ten człowiek pokutuje. Ona mówi, no pokutuje. 5 razy każdego roku. I zobaczcie, na przykładzie jego grzechu tylko widać. Są grzechy, przy których tego nie widać. Ale dokładnie taka może być Boża reakcja. Człowiek w kościele płacze, panie, ja znowu kłamię, no. Znowu robię toś tamto. Poniedziałek już zawzięty jak zawsze z powrotem. Tak jak ten pijak do butelki, tak on wraca do swojego grzechu. Czy nazwiecie kogoś takiego, że się opamięta? Sami zobaczcie, czy ja osądzam niesłusznie? Czy rzeczywiście wielu wierzących, tak zwanych w cudzysłowie, wcale w nic nie wierzą? Oszukują siebie i Boga co niedzielę. Wielu wylewają krokodyle łzy wzruszenia, ale poza zborem już nie są ludźmi, którzy mają nowy kierunek. Z powrotem idą w starym kierunku. Z powrotem ja zaczynam rządzić. Ja ci chcę powiedzieć w ten sposób, że poczęcie i poród, to powiem inaczej, przekonanie i decyzja, to są dwie różne rzeczy, tak jak poczęcie i poród. Przekonanym być o czymś, a zdecydować się, to są dwie różne rzeczy. Wiecie, kiedy kobieta odkrywa, że jest brzemienna, to jeszcze nie jest poród. I sami wiemy, że czasami dziecko się traci, bo w organizmie coś było nie tak. Ja myślę, że już Duch Święty niejednokrotnie pokazywał nam, że jako Kościół często mamy siłę i często mamy dość życia, żeby począć życie, ale czegoś nam brakuje, żeby je wynosić do porodu i żeby potem rosło i żyło. Tak jest, czasem zbór ma dość siły, by począć. Za mało, żeby wynosić. Za mało, żeby się urodziło. Już zupełnie nie ma, żeby odchować. Ja myślę, że problemem jest jedno, że nie mogą urodzić rodzice, którzy sami się jeszcze nie urodzili. To na pewno jest jeden z problemów. Albo nie mogą, tak jak matka,
która będzie, nie wiem, pić trucizny i robić wszystko, co się da, żeby nie wynosić. Co byście powiedzieli o kobiecie w ciąży, którą byście widzieli, jak pije denatura pod sklepem? Czy mało kto by się martwił o jej zdrowie. Pierwsze, co by ludzie powiedzieli, co ona robi, denatura pije, jest w ciąży. A potem jeszcze papierosa. Każdy by powiedział, ja się nie zdziwię, jak to dziecko umrze i się nie urodzi. A co powiecie o chrześcijaninie, który próbuje rodzić innych, przekonywać ich, próbuje, żeby Bóg narodził się w ich sercu, żeby oni narodzili się dla Boga, ale w tym samym czasie spożywa w swoim życiu tyle trucizn, że ci ludzie nie mają szansy się urodzić. Upamiętanie oznacza, że gdy mam przekonanie o grzechu i jestem już przekonany, że to grzech, są rzeczy, które wiecie, ja robię i może wy je widzicie, może widzi je moja żona i wszyscy mówią, że to grzech, ale ja nie widzę. Może bym był zaskoczony, gdybyście mi powiedzieli, że coś, co robię, jest grzechem, bo nigdy się nad tym nie zastanowiłem. To nie jest wtedy przekonanie. Ja mówię o przekonaniu. Mam przekonanie o grzechu, to go zostawiam na zawsze, bo jestem przekonany od Ducha Świętego, że jest to grzech, a więc, że jest niesprawiedliwy i będzie się domagać sądu Bożego przeciwko mnie. Duch Święty mnie o tym przekonuje, żeby mnie uratować. Wtedy nie rozmyślam o nim. Nie próbuję jakby mu tu jakoś go uduchowić i nadać taką chrześcijańską formułę. Nie ukrywam. Czy jak długo można ukryć raka, powiedzcie? Na początku można ukryć raka. Na początku rak może być tak ukryty, że nawet sam nie wiesz, że go masz. Tak samo grzech. Ale potem rak zaczyna cię boleć. Jeszcze nikomu nie mówisz. Widziałem w mojej rodzinie osobę umierającą na raka od początku do końca, bo mieszkała blisko. Na początku się nic nie mówiło, a tam jakieś, nie wiem, takie bóle. Potem już, wiecie, przychodziły bóle, że nie mogła już wytrzymać, musiała komuś powiedzieć. Coraz częściej ludzie widzieli, jak nosi tabletki, pełną torebkę tabletek. Potem lekarz, potem co parę miesięcy w szpitalu, potem skóra i kości, potem kilka nocy agonii i krzyku, w końcu pogrzeb. Na początku sama nie wiedziała, że ma to, co potem doprowadziło ją na oczach wszystkich do trumny. Jak długo można ukryć takie grzechy? Czy można śmiertelnie chorego oszukiwać? Ja wiem, że dzisiejszy humanizm mówi, że można, ale Bóg mówi, mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim, amen. Mówcie prawdę. Bóg mówi, nie oszukujcie siebie. Prawda jest prawdziwym wyzwoleniem. Mówcie prawdę. Brak siły, by porzucić grzech, nie może być wytłumaczeniem. Często ludzie się tłumaczą, mówią, no nie mam siły. Wiecie, jeśli nie ma siły, by walczyć z grzechem, to oznacza to, że po pierwsze nigdy nie było spotkania z Chrystusem w twoim życiu i dlatego nie masz siły poradzić sobie z tym grzechem. Inne poradziłeś sobie, bo były słabsze, a ta choroba jest mocniejsza. Musisz spotkać się z Panem i urodzić na nowo. Nie ma innej mocy, która cię może uwolnić. Nie ma innej. Brakowało spotkania. I Biblia uczy nas, że w Nim mamy zwycięstwo nad grzechem. Czy możecie powiedzieć z całym przekonaniem, amen, co znaczy nie, tak się stanie. Jezus zwyciężył grzech. Amen. Jezus zwyciężył grzech. Jeśli nie ma siły, by z Nim walczyć, znaczy, że gdzieś nie ma Jego. Czy to jest ta potęga upamiętania, że wychodząc dzisiaj przez te drzwi po modlitwie, że wychodząc po innym nabożeństwie, gdziekolwiek na miejscu, gdzie będziesz się modlił i wyznawał Bogu swoje grzechy, że wychodząc przez te drzwi mam siłę od Boga, aby już nigdy więcej nie wracać do grzechu. Nie muszę już być tym, kim byłem, nie muszę już żyć życiem, jakim żyłem i martwić się autorytet kogoś, kto nie żyje, czyli mojego starego ja. Byliście kiedyś na pogrzebie? Ja nigdy nie widziałem, żeby nieboszczyk leżał w trumnie, jak się brudny jestem. Nieboszczykowi wszystko jedno. Inni się martwią. On leży, bo to, co było jego, już nie jest jego. Żaden nieboszczyk nie patrzył jeszcze przed tym, przed śmiercią, czy jest czysty. Inni myją i się martwią. On już nie żyje. I przenieście to na grunt duchowy. Paweł pisze, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I z tego powodu stał się dla ludzi głupcem. Z tego powodu śmiali się z niego. Ale śmiali się z kogoś, kto leżał już jak w trumnie. Nie byli w stanie sprawić, żeby się martwił tym. Żył Panem. Wiecie, modlę się, chcę, aby taka pełnia Chrystusa była w naszym życiu, w moim życiu. Chcę tak żyć Chrystusem. Nie chcę się troszczyć i martwić. Czasami ten humanizm przychodzi jak wąż i mówi, no musisz tu trochę podbać o parę rzeczy. Taki imidż, wiecie. Niektórzy pastorzy to chcą mieć jak Michael Jackson, mieć imidż. Dlatego, że oni się martwią o siebie, a nie o Syna Bożego i Jego sprawę. Ja pamiętam, jak Georg chodził. Czy kiedy ludzie przychodzili w rozpaczy, żeby poszedł do szpitala się pomodlić.
To nikt nie patrzył, że on miał obszarpany krawat i brudną marynarkę. Amerykanie w końcu mu wzięli do czyszczenia, bo sam by chyba nigdy nie zaniósł. I nikomu to nie przeszkadzało. W dniu śmierci nikt na to nie patrzył. W dniu śmierci krzyczeli, gdzie jest ten mąż Boży? Zaprowadźcie nas do niego. On nie chodził na seminaria w nowoczesnych kościołach, gdzie nauczali, że pastor musi mieć nienagannie zawiązany krawat. On wiedział, że pastor musi mieć nienaganną społeczność z żywym Chrystusem. Resztę niech się ludzie martwią.
To jest potęga upamiętania. Móc wyjść przez drzwi i nie wracać do grzechu. Nie być. Chyba, że to nie ja jestem martwy, ale Chrystus jest nadal dla mnie martwy. Wtedy nie troszczę się już o Jego świadectwo, bo jest martwy, tylko troszczę się o moje, bo na razie ja żyję. Trzeba jakoś żyć. Wiecie, pozwólcie mi powiedzieć wielką prawdę dzisiaj, skoro mam ten przywilej nauczać zbór. Pozostawiony grzech nigdy, nigdy nie leży obojętnie w waszym życiu. Nigdy nie leży obojętnie w waszym życiu. O, jest tak, jakbyś zobaczył maleńkiego raka i powiedział, co taki mały rak, taki nowotwór, co mi może zrobić? Poczekaj, zobaczysz. W dniu, kiedy ci będą amputować rękę przy ramieniu, zobaczysz, co może zrobić. Grzech pozostawiony nigdy nie leży obojętnie. On jest toksyczny i radioaktywny. Spać wieczorem, położyć się spać. Z grzechem przeciwko Bogu żywemu, to się lepiej położyć na sarkofagu w Czernobylu i spać na tym zdrowiej. Dużo zdrowiej. Spać w Czernobylu pod samą elektrownią i hodować tam marchewkę i jeść. Dużo zdrowiej niż przed obliczem świętego Boga, przed którym wkrótce wszechświat pierzchnie, a planety się rozpłyną w ogniu Jego chwały i przyjdzie siedzieć na sądzie Bożym.
Jest coś, co ja widzę. Ciebie włosy mi na głowie stają, kiedy pomyślę, do czego zmierzamy.
Grzech jest toksyczny i radioaktywny i znajdzie nas zawsze, kiedy dojrzeje. Nie wiem, gdzie cię znajdzie twój grzech. Nie wiem, jak cię znajdzie. Nie wiem, którędy ci wyjdzie na spod. I on tam pisze tak obrazowo o coś trochę podobne, to jest do wędrówki pielgrzyma. O błądzeniu pielgrzyma książka to jest. I on pisze, jak on spotkał piękną, śladą kobietę.
I mówi, znienawidziłem cię, idę sobie. A ona mówi, poczekaj. I zawołała dzieci i tysiące, tysiące małych dziewczynek wybiegło z lasu. A ona mówi, to są twoje dzieci, mojego współżycia z tobą. Zabieraj je z sobą. On uciekał i się bał odwrócić za siebie. To jest tylko duchowa przypowieść Luisa, ale dokładnie tak jest z grzechem. On nagle zawoła i się okazuje, że był jeden grzech, a potem się urodziły małe grzeszki, a duże rosną, a potem stoi Goliat.
Znajdzie, kiedy dojrzeje. Nie wiem jak, nie wiem gdzie, ale Jezus powiedział i wiem, że Słowo Boże jest prawdą. Amen? A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Słyszycie, czego się trzeba strzec? Obłudy. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Nie wiem, jaka jest tajemnica twojego życia. Bóg dzisiaj wzywa, przyjdź i pokutuj i wyznaj. Zostaw to między nami, wyznaj i odejdź od tego, bo pewnego razu to będzie głoszone z dachu na twój temat. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Nie bójcie się podejść do człowieka może i wyznać mu, bracie, oszukałem cię. Bracie, okradłem cię. Bracie, ja źle przeciwko tobie mówiłem i nigdy ci tego nie powiedziałem. Ale przychodzę ci dziś powiedzieć, nie boję się ciebie. Boję się Boga żywego i boję się dziś pójść spać. Ty się chcesz to gniewać, chcesz to mi wybacz. Ale mam wolność dzisiaj przed Jezusem. Wyznałem ci, co ci winny. Patrzcie, jaka po... Ale wskażę wam, kogo macie się bać, powiedział Jezus. Bójcie się tego, który gdy zabija, mam odrzucić do piekła. Zaiste wam powiadam, tego się bójcie. To nie jest diabeł, bo diabeł też będzie wrzucony do piekła. Tylko Bóg. Gdzie zatwardziały religijny chrześcijanin, w cudzysłowie, zatracił tę bojaźń Bożą. On boi się ludzi, dlatego że mogą obnażyć jego niedoskonałość. Nie boi się Boga. A Bóg ostrzega. Grzech znajdzie tego, kto go czyni. Wcześniej czy później on cię znajdzie. Jeszcze raz powtórzę. Nie wiem jak, nie wiem gdzie, nie wiem którędy, ale Słowo Boże mówi, że znajdzie. Ukryte i wstydliwe będzie obnażone. Jeśli nie będzie pokuty, to ukryte grzechy naszego życia będą pokazane w świetle dnia, w świetle osądu samego Boga. Gdzie wspaniała jest czas. Nie wiem jak wy, ja przygotowując to słowo,
Obnażam moje serce przed Panem i modlę się: badaj moje serce, mój Panie. Pokaż mi moje życie. Co mi z tego, że będę tutaj stał i głosił, jak w moim życiu może jest coś, co rani Ciebie. Cudownie jest, gdy padamy przed Panem i badamy tam przed Nim nasze serce. Patrzymy na nasze słowa, nasze dzieła, nasze myśli, plany, motywy i pojawia się pragnienie. Pragnienie, które jest, jak wiecie, jakby człowiek by chciał wyjść do nieba, wyjść przed dom i wyjść na cały głos. Panie, obmyj, oddziel mnie, uświęć mnie, oddziel mnie od tego, umyj mnie od tego, daj mi odejść od tego. Wiecie, życie zostaje zbadane w świetle Bożego Słowa. I jeśli odkrywam, że żyję wbrew czemuś, co jest napisane w tym Słowie, przychodzi czas na upamiętanie i pokutę. Jestem przekonany, że coś w moim czy Twoim życiu jest przeciwko. Pokazuję, czytam ten werset, potem wyznaję Bogu grzech i nigdy do tego nie wracam. To jest właśnie pokuta. Odwracam się i zwyczajnie go zostawiam ze sobą, odchodzę. Nie wszyscy będą za czymś takim. Brak pokuty prowadzi jednak do śmierci i tragedii. Wielu ludzi dzisiaj woli kościół psychologiczny, pocieszający. Ja Wam powiem, dzisiaj dlatego ludzie tak tęsknią za kościołami, w których jest ciągle pocieszenie, w których pastor najlepiej, żeby wyglądał jak chory koń i ciągle pocieszał. Czy dlaczego? Dlatego, że ciężar ich grzechu już tak ich przygniótł, że muszą być ciągle pocieszani. Ale nie ma większej radości, niż doznać wybaczenia i wolności od Syna Bożego. Wtedy naprawdę będziesz szczęśliwy. Nikt ci nie będzie musiał seminarium na temat radości robić. Z tego, jak być szczęśliwy. Jezus uświadamia nam potrzebę pokuty i opamiętania, mówiąc o wydarzeniach tamtych dni. Jezus staje i mówi nam, że Piłat zmieszał krew ludzi, którzy szukali bezpieczeństwa i błogosławieństw w ofiarach. Nie wiem, jak to się stało. Nie mam takich źródeł historycznych, których bym potrafił dotrzeć tak naprawdę, o co tam chodzi. Różnie podają komentarze, encyklopedie. Nikt jasno dokładnie nie wie. Wiemy jedno. Jezus powiedział, że gdzieś Piłat zobaczył Galilejczyków, którzy składali ofiarę, posłał tam swoich żołnierzy, kazał ich wszystkich pozażynać i krew ich wylał na ich ofiary i zmieszał to. Tyle wiemy. Tyle Jezus powiedział. Ktoś składał ofiary, szukał w nich bezpieczeństwa, szukał błogosławieństw, był pewny, że stoi po dobrej stronie. To pokazuje, w jakich trudnych czasach wtedy żyli. Rzymianie bestialsko się rozprawiali z drogami. Bestialsko postępowali Rzymianie, pozbawieni religijnego wyczucia. A Żydzi musieli na pewno po ulicach chodzić, opowiadać, gorszyć się. Wiecie co? W czasie nabożeństwa weszli legioniści, narobili. Jakie zgorszenie, jak to można w czasie modlitwy takie rzeczy robić? Jezus nie przyłączył się do ich oburzenia świętego. Jezus im mówi o pokucie. Nieważne, co zrobili Rzymianie, jakby chciał powiedzieć. Jak się nie upamiętać, wszyscy poginiecie. Parafrazując to, on im mówił w oczy: to wszystko straszne, co się stało, ale wy osobiście, wy musicie pokutować. Ja wiem, że to jest straszne, co się gdzieś tam może dzieje, ale to wy musicie pokutować. Gdy waliły się wieże w Nowym Jorku, wtedy też mówiło się do ludzi, że muszą pokutować. A ludzie mówili: a religijni maniacy, nawet terrorystów powiedzą, że to znak od Boga. Oczywiście, że tak. Nikt się nie dzieje, nic się nie dzieje bez woli Bożej. Jak już nieraz to było powiedziane, że Bóg do tego dopuścił. Wiecie, Jezus opowiada też o tragicznym wypadku zawalenia się wieży przy Syloe. Nie wiemy też o tym zbyt wiele. Nie wiemy, co się stało. Wieża przy Syloe zawaliła się na ludzi, którzy nie pokutowali. Wiecie, po co się buduje wieże? Wieże buduje się dla bezpieczeństwa i po to, aby niebezpieczeństwo widzieć z daleka. Czyli po pierwsze wieże buduje się po to, żeby być bezpiecznym i żeby niebezpieczeństwo dostrzec z daleka. Tylko jednego nie przewidzieli, że ich pokój i bezpieczeństwo zwali się ich na ich własną głowę. Ta się zwaliła na tych, którzy pod nią siedzieli. Dzisiaj ludzie też siedzą w cieniu wieży, czekają na cud, tak jak tam siedzieli przy Syloe, przy tej sadzawce. Zbudowaną po to, żeby ich chroniła, stała się ich zagładą. Nie wiemy, kim byli ci ludzie i po co tam przebywali. Może chcieli się właśnie w tej sadzawce obmyć. Inne miejsce Słowa Bożego mówi nam, że tam była sadzawka, do której Jezus posłał tego ślepego, gdy splunął, pamiętacie, i pomazał mu oczy. Powiedział mu: idźcie obmyć w sadzawce przy Syloe. Może i tam ci szukali tam dla siebie rozwiązania. Może tamci próbowali coś powielać i mówić, dla niego działało, a nam nie działa. Nie wiem, nie piszę. Piszę, że się zwaliło to, co powinno być bezpieczeństwem i ostrzeżeniem. To, co miało być ich pokojem i bezpieczeństwem, runęło na ich głowę. I my jako Kościół też musimy wracać do przesłania o pokucie. Wiecie, jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy z Niego. Będziemy słyszeć wiele z telewizji teraz o śmierci i strasznych rzeczach. Nie ma już takich wiadomości, żeby nie pokazywali ognia, radiowozów, strzelanin, zabachy, dyktatury, egzekucje. Świat tak samo się wzrusza i gorszy i mówi z trwogą, zobaczcie, ludzie odchodzą, ludzie giną. Tak jak tamci się gorszyli, a my mamy tak, jak Jezus mówić. Dla nas nie tyle ważne jest, że ludzie odchodzą, co ważne jest, gdzie ludzie odchodzą. Gdzie odchodzą? Wielu straszną ciemność i beznadzieję. Kiedy Jezus chodził po ziemi, spotykał różnych ludzi. I nieważne, czy to był oficer, czy to był żebrak, prostytutka, czy faryzeusz, czy wysokiej rangi urzędnik. Jezus za każdym razem, nieważne, gdzie głosił, złodzi, czy w synagodze, czy w domu kogoś ważnego, czy na ulicy, czy w domu faryzeusza, czy gdziekolwiek by głosił. Zawsze wzywał, aby człowiek odwracał się od tego, czym jest i szedł za Bogiem. Zawsze wzywał do pokuty. Pokutujcie, im mówił w każdym swoim przesłaniu. Nawracajcie, chodźcie do mnie, chodźcie do Syna Człowieczego, mówił. U mnie jest dla was ratunek i wolność. Jedyna nadzieja. Pokuta jest przesłaniem biblijnego Kościoła i tajemnicą do siły, do życia zgodnego z wolą Bożą w każdych czasach. Biblia nie pozostawia żadnych wątpliwości, że pokuta to nie jest to, co mówisz, to nie są doktryny, których bronisz, nawet jeśli są to słuszne doktryny, to nie jest to, gdzie chodzisz w niedzielę. Pokuta to odwrócenie się i odejście od tego, o czym wiemy, że nie podoba się Bogu. Amen. Wiem, że coś się Bogu nie podoba, odwracam się, wchodzę, to jest pokuta. Nieważne, jak ktoś będzie czytał Biblię. Możesz zacząć czytać od psalmów, możesz wyrwać tylko kilka rozdziałów i powiedzieć, ja tylko w to wierzę. Czego byś w Biblii nie czytał? Każde przesłanie Biblii w efekcie wzywa do jednego. Pokutujcie, uświęcajcie się, abyście mogli być użyteczni dla Boga, a nie użyteczni dla grzechu. Nieważne, czy będziesz czytał Stary czy Nowy Testament, gdziekolwiek jesteś, słychać Boży głos, wracaj do mnie. To jest Boży głos. Wracaj takim, jaki jesteś, ale bez tego, co uczyniło cię takim, jaki jesteś. Wracaj taki, jaki jesteś. Chodź do mnie tak, jaki jesteś, ale nie możesz zostać tak, jaki jesteś. Dzisiaj się często używa tego jako usprawiedliwienie. Wiele liberalnych kościołów mówi, że wiecie, jesteśmy tu grupą krytykantów. Ja wiem jedno. Ja wierzę, że Bóg nikogo nie przekreśla. Nie wierzę, że Bóg kogoś przekreśli i wyrzuca do kosza człowieka. Bóg nigdy nie pomnie człowieka kartki papieru i nie wrzuci go do kosza. Bóg nikogo nie przekreśla. Bóg rzeczywiście mówi do człowieka, tak jakim jesteś, chodź do mnie. Ale już jest nauką antychrysta mówić, zostań tak, jakim jesteś. Jeżeli miałbym zostać tak, jaki jestem, to cała nauka o święceniu jest jedną wielką bzdurą. Ale nie jest. Bóg mówi, chodź jaki jesteś, ale nie zostawaj jaki jest. Pokuta to nie jest 10 razy Ojcze nasz. Powiedzenie 10 razy Ojcze nasz nikogo nie chroni przed śmiercią. Możemy się modlić modlitwą Ojcze nasz, ale to nie jest pokuta. To nie zmienia życia i nie zmienia naszego serca. Wielu ludzi mówi 20 razy Ojcze nasz i nie zmienia to ich serca. Jak mieli złe serce, tak mają. Pokuta to jest odwrócić się od tego, kim jesteś, od twoich złych myśli, wracać do Boga. Wiecie, to światła w życie nie przyniesie, że ktoś powtarza 20 razy te same modlitwy. Można by je nagrać na magnetofonie i powtarzać. To nie zmieni rodziny, ani nie zmieni małżeństwa. Tylko odejście od tego, co się nie podoba Bogu i pragnienie podobania się Mu całym życiem. Czy czasami po latach widać przekleństwo nad życiem człowieka i zastanawiamy się, czemu takie rzeczy dzieją się w życiu wierzącego człowieka? No przecież to był nasz brat, popatrzcie, co mu się dzieje. Chcę wam powiedzieć, jego grzech ukryty rósł, zakorzeniał się, aż pewnego dnia wyrwał się na światło dzienne, pokazując oblicze śmierci. I Kościół się wtedy martwi, co się mu stało. Dziś często ludzie rzucają grzech i biegną do przodu pokutować na nabożeństwie. A potem wracają i szukają, gdzie go rzucili, żeby go znaleźć. I podnoszą go i z powrotem z nim idą. Mówią, że czynią to w chwili słabości, ale upadek w grzech nie jest chwilą słabości. To zwyczajnie się jest grzesznikiem. Ktoś, wiecie, może powiedzieć, że chcę kończyć powoli, że takie kazanie wynika z braku mojej miłości do was. I dlatego takie kazanie tu powiedziałem dzisiaj i taką naukę daję. Ale to jest kłamstwo. Prawda jest inna.
Prawdziwa miłość będzie ostrzegać ludzi, że śpią w radioaktywnym domu. Amen. Prawdziwa miłość będzie ostrzegać ludzi, że im się dach pali.
Ja nie wierzę, że to jest miłość. Idziesz po ulicy, dach się pali i widzisz, że ludzie śpią. A jak nie chcę budzić, tak słodko śpią. Za bardzo ich kocham, żeby ich budzić.
Staniesz na sądzie jako współwinny śmierci. Ezechiel o tym pisze głębiej.
Prawdziwa miłość będzie ostrzegać ludzi. Chcę wam powiedzieć tak. Wiecie, co to jest prawdziwa miłość? Prawdziwa miłość jest taka, że karą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Prawdziwa miłość jest taka, jak pisze Jana 3,16. Prawdziwa miłość przyszła i urodziła się 2000 lat temu na tym świecie i chodziła ich ulicami i chodziła po ich drogach. Chodziła do ich domów i do synagog, wzywając: pokutujcie. Czy prawdziwa miłość to Kościół, który dzisiaj wstydzi się mówić o prawdziwej pokucie? O tym zostaw to, kim jesteś. Zostaw to w końcu. Niech już ludzie przestaną mówić, no on już czy ona już taka jest. Nieprawda, zostaw to. Pokuta to bieg od wszystkiego, czym jesteś, do tego, który jest wszystkim, do twojego Boga. Gdy przyjdzie sąd, nie będzie ważne, kim jesteś. Czy jesteś córką pastora, czy jego matką, nie wiem, znajomą biskupa, prezydenta, a może nawet z rodziny papieża. Nie będzie ważne na sądzie Bożym, czy to jest mój syn, czy moja córka. Czy twoja córka, czy twój współmałżonek. Nieważne będzie na sądzie Bożym, czy był 25, 15, 10, czy 5 lat członkiem Kościoła i jakiego Kościoła. Bez pokuty. Słuchajcie, bracia i siostry, bez pokuty człowiek idzie do piekła. Jest to tak pewne, jak to, że dzisiaj stoję tutaj za tą kazalnicą. Jak nie wierzysz, to podejdź i mnie dotknij. Tak pewne jest to, że człowiek bez pokuty, bez zostawienia grzechów idzie do piekła. Na pewno. Każdy musi stanąć przed Bogiem, a Bóg nie jest skorumpowany. Wierzycie w to? Bóg jest święty, Bóg nie jest skorumpowany. O, my byśmy chcieli, żeby Bóg był skorumpowany. Nas złości w polityce. Co nas złości w polityce? Jak odkrywamy, że syn ministra dostaje najlepsze zlecenia, że synowi jakiegoś wojewody wolno po pijanemu staruszkę przejechać i nawet nie musi się zatrzymać? I mówimy, no, przy korycie są, swoim pomagają. I złości nas korupcja w polityce. A czy my przypadkiem tego samego od Boga nie chcemy? Panie, my jesteśmy Twój lud. Panie, Ty na nas inaczej patrz. Złości nas to w polityce, ale chcemy, żeby Bóg taki był. Pokuta musi być głoszona na misjach, poza Kościołem i w Kościele. Amen. Musimy. Bóg nie jest skorumpowany. Wiecie, zobaczcie, nie było większego kaznodziei niż Jan Chrzciciel. Przynajmniej Pan Jezus tak uważa, że nie było. I my wolimy to przemilczeć, bo wielu z nas nie chciałoby go w swoim Kościele. Nie wpisywałby się za bardzo we współczesną psychologię, wiecie, taką i homiletykę. Był wielki jednak i w oczach Boży był wielki. Nie był wielki z powodu matki albo ojca, z powodu urodzenia w dobrej rodzinie, z powodu tego, że był ochrzczony Duchem Świętym. Nie był wielki z powodu znajomości. Nie był wielki z powodu tego, co jadł i jak się ubierał. Nie wprowadził nowej mody. Był wielki w Bożych oczach. A czyniło go wielkim w Bożych oczach przesłanie, które głosił do ludzi. Przesłanie, które całym sercem głosił do ludzi. Co mamy robić, żeby być zbawionymi w szczeli? Nie wystarczy wyjść do przodu i wyznać grzechy. Musicie się pogrążyć w śmierci z Chrystusem i zmartwychwstać z Chrystusem. Nie musisz robić tak naprawdę nic, On już to zrobił. My mamy żyć dla Niego i z dala od tego, kim byliśmy. To jest to, co mamy robić. Odpuszczenie przychodzi, ale nam już nie wolno tam wracać. Nie wracać do błota i wymiocin, jak mówi o tym Słowo Boże. Wiecie, mamy przynieść owoce życia, a nie wracać do tego, z czego wyszliśmy. Ludzie wychodzą do przodu i wmawia się im, że to wszystko, na co Bóg czeka. Dzisiaj potrzebny jest w Kościele znowu smutek od Boga, uwierzcie mi. Potrzebny jest dzisiaj niektórym smutek od Boga ku upamiętaniu. A coraz większa ilość psychologów w Kościele pokazuje, że nie ma smutku od Boga. Jest smutek demoniczny ku śmierci i dlatego lekarze się w kościołach pojawili i muszą ratować tych ludzi. Nie ma większej tragedii niż wyznawanie grzechów dla lepszego samopoczucia i wracanie do nich potem. To jest nadużywanie Boga. Bóg nie da się z siebie naśmiewać przed całym duchowym światem. Bóg nikogo nie przekreśla. Ja nie o tym teraz mówię, że Bóg kogoś przekreśla, ale Bóg nie chce, byś był tym, czym jesteś, jeśli nie jesteś tym, czym On chce Ciebie widzieć. Słyszycie? Ja powoli kończę. Bóg nie chce, żebyś był tym, czym jesteś. Chce, byś był tym, czym On chce Ciebie uczynić. Człowiekiem, którym On chce mieć. Dzisiaj ludzie nie chcą prostej Ewangelii, chcą cykl lekcji, jak stać się prorokiem.
Wiecie, prorok to jest Boży posłaniec. To jest głos Boży, człowiek posłany od Pana. I musimy zacząć od fundamentu, że Jezus przyszedł, aby zbawić grzesznika, a nie słuchać ludzi, którzy nas będą uczyć, jak prorokować. Bez żadnej pokuty, bez żadnego oświęcania i oczyszczenia swojego życia. Uważajcie na to, co będziecie czytać. Uważajcie, czy ich kaset słuchacie. Uważajcie, czy ich książek czytacie. Bo mówią wam, że można żyć jak chcesz. Wiecie, nasze milczenie to jest wyrok śmierci na świat. Ja już powoli kończę. Nasze milczenie to jest wyrok śmierci na świat. Gdyby Jan przyszedł w swoich czasach i milczał, wielu by nie znalazło Boga. Nasze milczenie to jest wyrok śmierci na świat. Brak pokuty w naszym życiu sprawia, że nie mamy nic do powiedzenia. A nasze milczenie wskazuje na śmierć, nasze rodziny i dzieci i wszystkich, którzy nas otaczają. A Jezus przecież przyszedł, aby ludzie żyli. Amen? Abyśmy odwracali się od grzechu, a potem innych od Niego odwracali i odciągali. Wiecie, słyszałem kiedyś tragiczną historię, która poruszyła moje serce bardzo. To opowiadał jeden brat na śmietniku w Ameryce. Oni nocą wywożą śmieci i kiedy wysypywali kosz ze śmieciami i podczepiali następny, zobaczyli jakiś ruch w śmietniku. Spuścili ten kosz, nie chcieli wysypać tam, żeby zmieliło. I zaczęli patrzeć, co to jest. Myśleli, że jakieś zwierzę padło i nie może wyjść. I wyciągnęli, okazało się, że to jest kobieta. To była prostytutka. Była tak chora i tak zżarta chorobami wenerycznymi i chorobą, że miała dziury w uszach, dziury w policzkach i dziury w powiekach, jak zamykała. Tak była zjedzona chorobą i zarazą. W nogach miała białe robactwo już i leżała w koszu. I zawieźli ją do szpitala. I w szpitalu, kiedy ją zaczęli leczyć, ona z bólu zaczęła krzyczeć i przeklinać Boga żywego. Przeklinała Jezusa, przeklinała Boga, przeklinała całe swoje życie na cały głos, że ludzie nie mogli spać. I lekarze mówią, poślijcie kapelana do niej. Niech jakoś pocieszy, ona umiera. I zadzwonili, kapelan przyjechał i pochylił się nad nią, mówi, córko, Bóg cię kocha, córko, Bóg cię miłuje. Musisz nie martw się. Ona mu przerwała i krzyknęła, cicho bądź, przeklęty jesteś! Gdzie byłeś, kiedy miałaś 17 lat i byłam dziewicą? I zabrali mnie pierwszy raz na postój ciężarówek. Bądź przeklęty. I wydała swój ostatni oddech i umarła. Ja wam coś powiem. Nie chcę być przeklęty, kiedy następny człowiek odejdzie, dlatego że moje życie nie było gotowe, żeby mu nieść nadzieję. Pomyślcie. Nie chcę być przeklęty. Kościół musi podejmować decyzję. Wiecie, co mamy robić. Wiecie, co mamy czynić. A często nie możemy, bo nie chcemy się odwrócić tego, czym jesteśmy i w co się bawimy. Nigdy nie chcę usłyszeć. Bądź przeklęty. Nigdy nie chcę usłyszeć. Odejdź. Nie znam cię, który czynisz nieprawość. Powstańmy do modlitwy.